Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie jak codziennie w Gościu Dnia. Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie poseł Anna Gembicka, kandydat na posła z ramienia PiS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj niestety tylko w rozmowie telefonicznej, ale mam nadzieję, że i tak damy sobie radę, mimo że to nie jest rozmowa w cztery oczy. No pani poseł, na sam początek, no na chwilę oddam pani antenę naszą, żeby pani się przedstawiła i opowiedziała o swojej kandydaturze.
Nazywam się Anna Gembicka, od kilku lat pełnię funkcję wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jestem też posłem na tej MRP z okręgu numer 5, czyli tak zwanego okręgu toruńskiego. Ja w swojej działalności przede wszystkim bardzo mocno stawiam na ten kontakt bezpośredni, na rozmowy z mieszkańcami, spotkania, na to, żeby walczyć o te postulaty, które są przedstawiane, bo tak widzę rolę posła, że właśnie poseł powinien być tą osobą, która przekazuje dalej, która w Sejmie właśnie podnosi te problemy, które ważne są dla mieszkańców danego regionu i myślę, że przez te ostatnie 4 lata mi się to udawało.
No i dobrze, jakie są plany i ambicje na przyszłą kadencję?
Na pewno to jest kontynuacja tego, co już teraz się udało, czyli właśnie taka ta aktywność w terenie, spotkania, na pewno wsparcie dla samorządów, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, jeśli chodzi o różne tematy, a tych tematów naprawdę jest bardzo dużo. No, z tych takich kwestii, które w tej kadencji udało się zrobić, no to chociażby jest przywrócenie połączeń pasażerskich przez Rypin po ponad 20 latach, gdzie kiedy wraz z samorządowcami zaczynaliśmy zajmować się tym tematem, to wiele osób po prostu mówiło, że to nie ma sensu, bo przecież po 20 latach to jest niemożliwe, żeby takie połączenie wróciło. Okazało się, że jednak jest to możliwe, że udało się to zrobić, ale to są też takie tematy, no można powiedzieć, większe, czyli na przykład związane z dużymi inwestycjami. Tutaj wspomnę chociażby o nowym dworcu we Włocławku, czy o realizacji programu Fabryka właśnie we Włocławku, ale też o takich tematach jak nowa komenda Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, albo właśnie giełda, czy w ogóle walka o giełdę rolną w Grudziądzu, gdzie było obawy o to, że sprzedawcy nie będą mieli swojego miejsca, ale jednak udało się to uratować, a dodatkowo miasto także dostało środki na inwestycje, na modernizację, ale to są właśnie też takie tematy dotyczące ogólnego wsparcia samorządu, bo na przykład w powiecie rypińskim też dzięki wsparciu rządowemu udało się pozyskać środki i zbudować nową szkołę specjalną, więc to jest też, myślę, duży sukces i myślę, że na pewno w najbliższej kadencji jeszcze dużo takich tematów, dużo takich wyzwań się pojawi.
No właśnie, mówimy o rzeczach, które się spełniły, które się udały, a są takie rzeczy, których nie udało się zrobić albo nie zdążyła pani zrobić, zdziałać w obecnym czasie i chce pani to nadrobić w następnej kadencji?
Dla mnie na pewno takim bardzo ważnym tematem jest budowa stopnia wodnego w Siarzewie. To jest kwestia ważna dla, myślę, że z jednej strony dla województwa kujawsko-pomorskiego, ale w ogóle też systemowo kwestia ważna dla Polski pod kątem właśnie tego bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem powodziom, ale też kwestia ważna dla rolników pod kątem dostępu właśnie do tej wody, także dla rolnictwa. Tutaj tak naprawdę w ostatnim czasie udało się Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni dotyczący budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Natomiast niestety po drodze pojawiało się wiele różnych przeszkód związanych chociażby też z zaskarżaniem decyzji odnośnie tej inwestycji przez ekologów do sądu. Były różne sytuacje, ale w każdym razie mam nadzieję, że teraz w tej kadencji dzięki temu programowi wieloletniemu uda się ten temat zakończyć, bo po prostu myślę, że szczególnie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, no to jest taki temat, który przez długi czas był obiecywany, którym wiele osób się zajmowało. Tak naprawdę no, chyba od 40 lat czekają na ten stopień wodny i zawsze były jakieś problemy, więc myślę, że dla mnie to na pewno będzie jeden z takich głównych celów na tą najbliższą kadencję.
A teraz zapytam o temat, w którym pani bardzo mocno siedzi i temat, który jest rozwijającą się pasją i coraz bardziej widoczny na polskiej wsi, czy koła gospodyń wiejskich. Co się pani udało zdziałać wspólnie z kobietami z polskiej wsi?
Koła gospodyń wiejskich to organizacje, które w ostatnich latach przeżywają prawdziwy renesans. To jest tak naprawdę w dużej mierze zasługa ustawy z 2018 roku, nad którą miałam przyjemność też pracować, która wprowadziła możliwość w bardzo prosty sposób uzyskania osobowości prawnej dla kół gospodyń wiejskich, bo to jest rejestracja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I ta osobowość prawna przede wszystkim daje taką samodzielność, daje to, że te osoby skupione w pole decydują same o tym, jakie będą te kierunki działalności, czym się chcą zajmować. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest też wsparcie finansowe, które przysługuje dla każdego zarejestrowanego koła, bo w tym momencie to jest już 8, 9, 10 tysięcy złotych. I ja zawsze mówię, że to są takie środki na właśnie te podstawowe potrzeby, na tą podstawową działalność. Natomiast oczywiście jest bardzo dużo programów, z których także koła gospodyń wiejskich korzystają. Programów typu Etnopolska, czy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czy inne programy, które dzięki osobowości prawnej z tych programów koła gospodyń wiejskich tak samo mogą korzystać. Myślę, że też teraz bardzo ważnym aspektem tej działalności, a właściwie może starań o to, żeby tą działalność rozwijać, jest fakt, że coraz więcej samorządów także inwestuje w świetlice wiejskie, czy to w remonty, czy to w budowanie nowych. To jest bardzo często postulat, który się pojawia w czasie też moich spotkań z kołami gospodyń, że one potrzebują właśnie takiego swojego miejsca. Wiele samorządów już to zrobiło, na przykład ze środków Polskiego Ładu, ale my także w naszej propozycji programowej zapisaliśmy właśnie taki specjalny program dotyczący budowy i remontów świetlic wiejskich i remis. I myślę, że ten program też się będzie bardzo dużą popularnością cieszył.
Dobrze, a dlaczego pani uważa, że inwestycje w koła gospodyń wiejskich to dobre inwestycje i dlaczego powinniśmy iść w tym kierunku?
Ja przede wszystkim uważam, że należy wspierać taką działalność oddolną, działalność społeczną na różnych polach. I tutaj faktycznie widać, że ta forma, jaką są koła gospodyń wiejskich, bardzo dobrze się sprawdza, bo ona się cieszy popularnością, ta rejestracja jest bardzo łatwa i przede wszystkim tą działalność bardzo mocno widać w terenie, bo praktycznie gdzie nie pojedziemy, gdzie nie ma jakiegoś wydarzenia organizowanego w danej miejscowości czy w danej gminie, tam zawsze znajdziemy koła gospodyń wiejskich, które... I od razu chciałabym jedną rzecz taką powiedzieć, bo wiele osób sprowadza koła gospodyń wiejskich tylko do gotowania, tylko do dbania o te tradycje w tym wymiarze kulinarnym. A to nie jest prawda, bo koła gospodyń wiejskich mają naprawdę niezwykle szeroką działalność, która skupia się i na kwestiach edukacyjnych, na kwestiach takich związanych z podnoszeniem kompetencji, ze szkoleniem się, także z rozwojem przedsiębiorczości, bo ja często mówię, że koła gospodyń wiejskich to są właśnie takie inkubatory przedsiębiorczości, gdzie często nabywają nowe umiejętności, później na przykład tworzą różne produkty czy rozpoczynają działalność właśnie już jako po prostu kobiety, jako przedsiębiorczynie, więc To jest myślę też bardzo ważny kierunek. Bardzo często są to działania edukacyjne czy działania skierowane do dzieci i młodzieży. I przede wszystkim oczywiście to, co trzeba podkreślić, czyli te działania dotyczące integrowania lokalnej społeczności. Ja często teraz jeżdżąc po spotkaniach słyszę, że to jest coś takiego, co jest bardzo potrzebne mieszkańcom, że po COVID-zie, kiedy siłą rzeczy byliśmy zmuszeni do tego, żeby ograniczyć te kontakty społeczne, te więzi społeczne osłabły, a koła gospodyń wiejskich właśnie są takimi organizacjami, które pobudzają ten wzajemny kontakt, które organizują różnego rodzaju spotkania, wydarzenia po to, żeby właśnie tą lokalną społeczność zintegrować, żeby ona stała się prawdziwą wspólnotą.
Dobrze, czyli jest Pani mocno związana z naszą polską wsią. Od 2020 roku jest Pani sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak Pani myśli, czy po tym czasie, po tych 3 latach, polscy rolnicy pójdą na Panią zagłosować?
Ja mam nadzieję przede wszystkim, że polscy rolnicy wybiorą Prawo i Sprawiedliwość, bo przede wszystkim udało się naprawdę bardzo dużo zrobić. Czy to jeśli chodzi o skracanie łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o rolniczy handel detaliczny, przecież my wprowadziliśmy takie rozwiązania. Wprowadziliśmy też rozwiązania dotyczące właśnie sprzedaży bezpośredniej, odbudowy, repolonizacji polskiego przetwórstwa, chociaż to jest ogromne wyzwanie i na pewno tutaj nad tym trzeba będzie dalej pracować. To jest też oczywiście, to są odpowiedzi także na tą sytuację międzynarodową, która się pojawia, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, gdzie tak naprawdę zmuszeni byliśmy do tego, żeby bardzo mocno właśnie zawalczyć o polski interes, żeby bardzo mocno postawić się też Unii Europejskiej w tym zakresie, która, jak pamiętamy, zdecydowała o otwarciu granic na ukraińskie zboże. My zgodnie z zapowiedziami tą granicę pozostawiliśmy zamkniętą na podstawie naszych własnych przepisów. I ja powiem tak, tych różnych działań dla rolników, czy to jeśli chodzi o na przykład hodowców, o hodowlę trzody chlewnej, program Locha Plus, czy programy wsparcia dla producentów zbóż, tak jak dopłaty do zboża, czy też dopłaty do nawozów, czy rozwiązania dotyczące kredytów preferencyjnych, ale też i rozwiązania systemowe, jak uproszczenia w biogazowniach, jak program Energia dla Wsi, jak uproszczenia budowlane, czy dotacje do silosów. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. Natomiast my sobie zdajemy sprawę z tego, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Że to nie jest tak, że udało się rozwiązać wszystkie problemy w rolnictwie. Nie, bo w rolnictwie jest bardzo dużo problemów i są to problemy zwłaszcza z tym, żeby zapewnić rolnikowi odpowiednią wartość w łańcuchu dostaw, żeby jak najwięcej właśnie z tej ceny końcowej produktu zostawało u rolnika. I nad tym będziemy pracować. Tego dotyczy też nasza propozycja, czyli lokalna półka.
No właśnie, ale w większości mówi Pani w superlatywach, ale czy jest Pani przekonana, że obecne działania PiS-u, i który jest przy władzy, na pewno dobrze wpłynęło na polskie rolnictwo? Bo jednak wydaje mi się, że widać ogromne poruszenie wśród rolników. W ostatnim czasie dużo tych strajków było rolników. Właśnie też sytuacja z otwarciem granicy na ukraińskie zboże. Czy na pewno polscy rolnicy są zadowoleni z obecnej władzy?
Ja powiem tak, jeśli chodzi o odbiór i o tą sytuację na wsi, to sytuacja na wsi faktycznie jest o tyle skomplikowana, że niestety w obliczu wojny na Ukrainie, w obliczu ataku Rosji, stanęliśmy tak naprawdę z sytuacją międzynarodową, która jest bardzo trudna, bo kiedy Komisja Europejska zdecydowała o tym, żeby otworzyć granice, my jako rząd apelowaliśmy o to, zresztą apelowaliśmy o to, żeby po prostu przyjąć rozwiązania, które zabezpieczą polski rynek. I tutaj niestety Komisja Europejska, mimo tego, że obiecywała nam korytarze solidarnościowe, że obiecywała to, że to zboże nie będzie zostawać w tych krajach przyfrontowych, tylko będzie jechać dalej, bo mówiło się bardzo dużo o tym, że to zboże ma trafić do Afryki. No i cóż, i tak się nie stało, więc my zdecydowaliśmy się wtedy na radykalne kroki, bo nie będę mówić, że to są, że to były kroki jakieś takie łagodne. Nie, to był radykalny krok zamknięcia granicy, ale dopiero wtedy Komisja Europejska się obudziła i dopiero wtedy Komisja Europejska zaczęła działać. Później my uruchomiliśmy także rekordowe wsparcie dla rolników. To jest łącznie, jeśli chodzi o te różne programy wsparcia związane z wojną, 15 miliardów złotych. Natomiast trzeba się też zastanowić jeszcze nad jedną sprawą. Jaką alternatywę mają rolnicy? Czy alternatywą dla nich są takie partie, czy jak Platforma, czy Lewica, czy Zieloni będący częścią Platformy, gdzie te siły polityczne w Parlamencie Europejskim dążą do tego, żeby ograniczać produkcję rolną, żeby zakazywać produkcji zwierzęcej, że popierają także te rozwiązania dotyczące tak zwanego przywracania natury, czyli tego specjalnego dokumentu, który ma wymagać też właśnie takich rozwiązań, które przywrócą poprzedni stan, co w Polsce by wymuszało zalanie około 400 tysięcy hektarów ziemi rolnej. To są rzeczy, które ta druga strona promuje w Parlamencie Europejskim, które są tak naprawdę ich propozycją dla rolników, bo tak to trzeba nazwać. Więc myślę, że w tej sytuacji każdy musi sam zastanowić się, jakie rozwiązanie i jaki kierunek dla rolnictwa jest dla niego najlepszy.
No dobrze, to na sam koniec naszego spotkania zapytam o taki temat międzynarodowy i bardzo modny wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak szczycą się tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Co pani ma do powiedzenia na ten temat?
Jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską, ja bym tego nie nazwała tak, że ktoś się szczyci tym, co się tam dzieje, bo to jest po prostu wojna hybrydowa. To jest atak hybrydowy ze strony Rosji i Białorusi.
Oczywiście, trzeba nazywać. Oczywiście, tylko chodzi mi o to, że politycy PiSu szczycą się, że jednak zatrzymali to, że przeciwne partie chciały otwarcia tej granicy, wpuszczania uchodźców, a PiS mówi o tym otwarcie, mówi o tym na konferencjach, na których mam czasem przyjemność bywać, że jednak to jest ich sukces, zatrzymanie tej fali uchodźców.
Oczywiście ta decyzja dotycząca budowy zapory i w ogóle wcześniej też decyzja o tym, że stoimy twardo na swoim stanowisku i chronimy polskie granice, że nie chcemy wpuścić tych osób, które tą granicę polską atakują od strony białoruskiej, to była decyzja dobra i to pokazało, że Polska jest też krajem wiarygodnym, jest krajem, który dba o swoje interesy, bo to było bardzo mocno obserwowane na całym świecie, szczególnie też w Unii Europejskiej. Przecież Unia Europejska także mówiła o tym, o tej potrzebie ochrony granic w tym przypadku. Szkoda, że ich podejście jest takie wybiórcze, natomiast trzeba powiedzieć wprost, że te rozwiązania dotyczące budowy zapory i te rozwiązania dotyczące ochrony granicy były rozwiązaniami słusznymi, że te wszystkie apele na przykład ze strony pana Tuska, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, albo apele ze strony bodajże pani Hartwig, która mówiła wpuśćcie ich wszystkich, później sprawdzi się kim są, były apelami skrajnie głupimi i skrajnie błędnymi, więc trzeba o tym jasno mówić, że w imię jakiegoś takiego, właściwie nie wiem w imię jakiego interesu, chcieli bardzo mocno uderzyć w bezpieczeństwo Polski, chcieli bardzo mocno narazić Polaków, szczególnie osoby mieszkające zaraz przy granicy polsko-białoruskiej, chcieli bardzo mocno narazić właśnie ich na ten, wtedy byłby niekontrolowany praktycznie napływ nielegalnych imigrantów, więc to byłby skrajny błąd. I dobrze, że Polska oparła się temu atakowi hybrydowemu, bo wiemy, że Rosja jest w stanie posunąć się naprawdę do wszystkiego, żeby tylko zdestabilizować sytuację w państwach, które jej nie sprzyjają, z którymi jej nie jest po drodze. Polska jest takim państwem, bo przecież my jako Prawo i Sprawiedliwość od początku bardzo głośno mówimy o tym, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja i rosyjski imperializm. Natomiast wiele osób nie chciało słuchać, wiele osób nie chciało widzieć, że to jest atak hybrydowy. Więc cieszę się, że finalnie wiele sił politycznych, mam wrażenie, że wreszcie przejrzało na oczy i zobaczyło, że ta decyzja Prawa i Sprawiedliwości była po prostu decyzją.
Pani poseł, nasze spotkanie dobiega końca. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź na moje pytania. Czy chce pani coś dodać na koniec?
Nie, dziękuję bardzo.
Także dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem dnia była pani poseł Anna Gembicka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.